kryptologia to jest dziwna dziedzina, bowiem z jednej strony uprawianie jej na tym najbardziej profesjonalnym poziomie wiąże się z niesłychanymi obciążeniami dla konstrukcji umysłowej człowieka. Ale to jest jedna strona profesji kryptologa, jest inna, przyjemniejsza. Mianowicie najlepsi kryptolodzy łączą w sobie dwa rodzaje talentu. Z jednej strony talent matematyczny i z drugiej strony talent i upodobanie do muzyki. Ten wniosek zresztą absolutnie znajduje potwierdzenie w przypadku całej trójki polskich kryptologów, bowiem zarówno Henryk Zygalski, jak i Jerzy Różycki byli niezwykle utalentowani muzycznie. Marian Rejewski nie wykonywał muzyki czynnie, za to do ostatnich dni swojego życia pozostał koneserem muzyki.
To jest pomnik. Druga wojna światowa.
Wszystkich kryptologów.
Tak, Enigma, to, te szyfry, oni tam posługiwali się szyframi. Około 4 metrów wysokości będzie miał. No tablice z jakimiś tam cyferkami. Ja tego nie robiłem, proszę pani, ja tylko przywiozłem.
Widzę, że z taką wielką troską pani patrzy.
Straszną. Tak, bo to jest jak gdyby nasze dziecko po prostu.
Dobra, zdejmujemy. O kurka wodna.
To jest pomnik 3 kryptologów polskich, którzy złamali kody Enigmy. Mieliśmy taki z mężem projekt, bo nie tylko ja jestem autorem, ale też i mąż mój, który tam stoi. Mieliśmy pomysł wyjścia szyfru z całej płyty, po prostu cyfr. Mogę pani i państwu zdradzić pewną tajemnicę, że zaszyfrowałam tutaj daty urodzin i datę śmierci. Marian Rejewski, Różycki i Zygalski. To są na 3 stronach, każdy z nich ma swoją jak gdyby tą tablicę pamiątkową.
Myśmy starali się nie robić kolejnego dziadka z brodą, tylko coś na pograniczu starożytności, Egipt, obelisk i Odyseja kosmiczna Kabryka.
Pomnik staje przed Poznańskim Zamkiem, który był w okresie międzywojennym siedzibą Wydziału Matematyki. Staje w śladach stóp właściwie kryptologów, dlatego że kiedy oni rozpoczynali swoją współpracę z Biurem Szyfrów, byli jednocześnie albo studentami, albo asystentami na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Natomiast wojsko miało pewien problem. Wojsko musiało w taki sposób zorganizować współpracę z matematykami, żeby oni z jednej strony mogli wykonywać prace kryptologiczne, z drugiej strony kontynuować swoje albo studia, albo zajęcia naukowe. No i muszę powiedzieć, że wojsko poszło bardzo daleko naprzeciwko potrzebom naukowym całej trójki, dlatego że zdecydowało się na stworzenie w Poznaniu specjalnie filii Biura Szyfrów, gdzie kryptologowie spędzali po kilkanaście godzin tygodniowo pracując nad szyframi głównie niemieckimi, bo to było ich podstawowe zadanie. Ta filia Biura Szyfrów mieściła się w budynku wojskowej intendentury, na którego miejscu stoi Collegium Historicum. Codziennie przemierzali tych kilkanaście kroków dzielących zamek od budynku intendentury, prawdopodobnie przechodząc dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj staje ich pomnik. I to jest miejsce najściślej związane z poznańskim okresem pracy całej trójki.
Pół Europy, prawda, zawdzięcza im życie. No, są to postacie dla mnie bardzo tajemnicze. Muszę pani powiedzieć, że mam w rodzinie matematyka teoretycznego i fizyka teoretycznego i jak już podjęłam się tego zadania, to usiłowałam dowiedzieć się cokolwiek na temat ich osobowości i nawet w ich tajnych papierach, że tak powiem, tam nie było praktycznie żadnych bliższych informacji. Wszystko było bardzo enigmatyczne.
W Totolotkę jest trudno wygrać, tam jest 9 milionów ileś kombinacji, a przy szyfrze było miliardy kombinacji. Jak oni bez maszyn liczących, bez komputerów potrafili tak się skupić i to odkryć.
Enigma jest to niemiecki szyfr elektromaszynowy, który powstał w latach 20. XX wieku jako maszyna handlowa. Później został przez armię niemiecką używany do szyfrowania wiadomości wojskowych. Maszyna skomplikowana jak na tamte czasy, tak złożona, że Niemcy sądzili, że tego szyfru w istocie, jak dzisiaj powiedzielibyśmy, nie da się złapać.
Po wdrożeniu przez Niemców maszyny Enigma, polskie biuro szyfrów przeżyło pewien kryzys, dlatego że wszelkie metody, które były używane do łamania szyfrów sowieckich, niemieckich czy jakichkolwiek innych, okazały się całkowicie bezskuteczne. Proszę sobie wyobrazić, że Brytyjczycy po wdrożeniu przez Niemców Enigmy na okres długich 10 lat przestali w ogóle prowadzić nasłuch niemieckich radiogramów. Uznali po prostu, że ich złamanie jest niemożliwe i że w związku z tym nie ma sensu prowadzenia nasłuchu radiowego. Polskie Biuro Szyfrów stało oczywiście przed tym samym problemem, ale w odróżnieniu od swoich odpowiedników w innych krajach świata nie poddało się. To było podejście niespotykane w ówczesnym świecie, dlatego że do tej decyzji szefów Polskiego Biura Szyfrów w świecie kryptologii dominowali specjaliści od struktury języka. Biura szyfrów zatrudniały filologów, zatrudniały ludzi z bogatym doświadczeniem w tłumaczeniach obcych tekstów. Natomiast kwalifikacje matematyka wydawały się ówcześnie zupełnie niepotrzebne. Jako przykład można by było powiedzieć, że najważniejsza depesza, która została złamana w okresie I wojny światowej i która w pewien sposób przesądziła o jej wyniku, tak zwany telegram Zimmermana, została złamana przez dwóch dżentelmenów, którzy nie mieli żadnego doświadczenia matematycznego. Jeden z nich, wielebny William Montgomery, był pastorem kościoła prezbiteriańskiego, którego całe przygotowanie do kryptologii sprowadzało się do tego, że był tłumaczem teologicznych dzieł napisanych w oryginale w języku niemieckim. A drugi z nich, Nigel de Grey, był z kolei dziennikarzem niemieckojęzycznego koncernu prasowego. I właśnie ich przygotowanie w zakresie języka niemieckiego, jego struktury, jego nawyków, było ich najważniejszym aktywem. Natomiast jeszcze przez długie lata nikt w ogóle nie myślał o zatrudnieniu matematyków w kryptologii. Jako pierwsi na ten pomysł wpadli Maksymilian Ciężki, czyli ówczesny szef komórki niemieckiej Biura Szyfrów, i jego doskonały przyjaciel Antoni Pallut. Obaj byli Wielkopolanami i powstańcami wielkopolskimi. Poznali się w dniach Powstania Wielkopolskiego w radiostacji na poznańskiej Cytadeli. I tam stworzyli duet, który na swój sposób odegrał rolę akuszera przy narodzinach nowego wątku w kryptografii. Podjęli decyzję o zorganizowaniu kursu kryptologii właśnie dla matematyków, no a dzięki swoim wielkopolskim korzeniom zlokalizowali ten kurs właśnie w Poznaniu. Zorganizowano w styczniu 1929 roku kurs dla kilkunastu najlepszych studentów w działu matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. W ramach tego kursu wyselekcjonowano grupę najbardziej utalentowanych w kierunku kryptologicznym, no i zaproszono ich do współpracy w Biurze Szyfrów. W październiku 1932 roku, bezpośrednio po tym, kiedy wojskowi dowódcy zdecydowali się zlikwidować poznańską filię i przenieść ją do Warszawy, Rejewski otrzymał informacje od majora Ciężkiego na temat Enigmy z pytaniem, czy można z tym coś zrobić. I w okresie pomiędzy październikiem a końcem grudnia 1932 roku dokonał rzeczy zupełnie niesamowitej, dlatego że nie znał dokładnie konstrukcji maszyny, z której szyframi musiał się zmierzyć. Wiedział tylko o tym, że być może jest ona rozwinięciem handlowego modelu Enigmy oferowanego firmom na otwartym rynku i modelu, którego kopię Polskie Biuro Szyfrów posiadało. Ale wiedział jednocześnie, że na pewno na potrzeby wojska ta maszyna została bardzo poważnie zmodyfikowana. Napisał równania obrazujące sposób pracy tej maszyny i przystąpił do próby rozwiązywania tego układu równań. Nie dawały się rozwiązać. No ale wtedy Rejewski niespodziewanie otrzymał pomoc z zewnątrz. Mianowicie polski wywiad rok wcześniej otrzymał od swoich francuskich kolegów klucze do szyfru Enigmy na 2 miesiące 1931 roku, na wrzesień i na październik. I te klucze dały Rejewskiemu informację niezbędną do rozwiązania układu równań. Tu jeszcze w równaniach pozostawała jedna niewiadoma i w tym momencie z pomocą przyszła genialna intuicja matematyka i jego doskonała znajomość niemieckiej mentalności. Otóż Rejewski nie znał połączeń jednego, jedynego elementu maszyny, tak zwanego walca wejściowego, ale założył, że Niemcy są narodem systematycznym. W związku z tym na pewno układ kabli w walcu wejściowym jest w jakiś sposób logiczny. I od razu jego pierwsza hipoteza była słuszna. To znaczy układ kabli w walcu wejściowym był po prostu alfabetyczny. A, B, C, D i tak dalej. Kiedy ta hipoteza mu się potwierdziła, wszystkie pozostałe równania nagle ustawiły się w ładnym, wyrównanym szeregu i dały się rozwiązać. I w ten sposób Rejewski po raz pierwszy włamał się do szyfru Enigmy.
Maszyna Enigma przypomina nieco maszynę do pisania. Jest klawiatura, uderzając przyciskiem w klawisz, na przykład w literkę A, zapalała się żaróweczka wskazująca, na jaką literę litera A została przekształcona. No powiedzmy, że A na G, szyfrant to widział, a jednocześnie 3 bądź 4 bębny, przez które płynął prąd, wykonywały ruch. Pierwszy z nich wykonywał ruch po jednokrotnym uderzeniu o 1/26 kąta pełnego. 26 liter na obwodzie. Gdy wykonał 26 uderzeń, to był zaczep, który pociągał drugi bębenek o 1/26. To był taki szyfr zbędny w czasie. Także tak trudna była kryptoanaliza właśnie.
Polscy kryptolodzy stanęli przed dwoma problemami. Pierwszym problemem była rekonstrukcja samej maszyny. Po to, żeby deszyfrować depesze, potrzebna była kopia, dokładnie identyczna kopia maszyny, jak ta, na której depesze były szyfrowane. A drugim problemem do rozwiązania było opracowanie metody łamania kluczy do szyfru. Klucz do szyfru maszyny był codziennie zmieniany. No i do tych prac Rejewski przystąpił już w towarzystwie swoich dwóch kolegów, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. W ciągu niewielu tygodni zdołali metodami ściśle teoretycznymi zrekonstruować maszynę Enigma. Oni nie widzieli tej maszyny nigdy w życiu. Tylko i wyłącznie na podstawie pewnej wiedzy ogólnej dotyczącej handlowego modelu maszyny oraz tych równań, które pracowicie rozwiązywali, zdołali zidentyfikować wszystkie szczegóły wewnętrznej konstrukcji niemieckiej maszyny szyfrującej i powierzyli firmie AWA, która współpracowała z polskim radiowywiadem, skonstruowanie kopii tej maszyny. Natomiast pozostawał jeszcze drugi problem, to znaczy łamanie codziennie zmienianego klucza do szyfru. Polacy opracowali nie jedną, ale kilka metod. Najpierw była to tak zwana kartoteka cykli, sporządzana zresztą przy pomocy cyklometru, specjalnego urządzenia skonstruowanego przez Rejewskiego w tym celu. Stosowano także metodę zegara opracowaną przez Jerzego Różyckiego i płacht opracowanych przez Henryka Zygalskiego. Wszystkie wynalezione przez nich metody były oparte na fundamentach matematycznych. Oni zakończyli erę lingwistów, filologów i tłumaczy w kryptologii. Pojawienie się na scenie maszyn szyfrujących dramatycznie skomplikowało podejście do łamania szyfrów. I stare podejścia po prostu przestały skutkować. Proszę sobie wyobrazić, że liczba możliwych kombinacji związanych z funkcjonowaniem najbardziej typowego modelu Enigmy, Enigmy M3 stosowanej przez Wehrmacht i przez Luftwaffe, to około 3×10^114. Powtarzam, 114. Natomiast naukowcy szacują, że liczba atomów zawartych we wszechświecie dostępnym naszym obserwacjom to jest tylko 1×10^80. Enigma potrafiła generować więcej kombinacji, niż jest atomów w tym wszechświecie, o którego istnieniu wiemy lub przeczuwamy. Lingwiści nie byli w stanie ogarnąć tych liczb. To musieli być matematycy.
Wir grüßen unseren Führer Adolf Hitler. Sieg! Sieg! Kampf!
W ciągu pierwszych kilku miesięcy 1939 roku, w okresie bezpośrednio przed wojną, Polacy łamali nadal szyfry Enigmy, ale tylko i wyłącznie mniej więcej 1/10 tej liczby depesz, które łamali do tej pory. Polskie metody łamania szyfrów zachowały swoją aktualność, natomiast wymagały wysiłku materialnego, organizacyjnego i zapewne także finansowego, który przekraczał możliwości ówczesnego Polskiego Biura Szyfrów. I w związku z tym sytuacji, która już bezpośrednio zagrażała wybuchem wojny, Polacy postanowili podzielić się tajemnicami swoich metod z Francuzami i z Brytyjczykami. W dniach 25 i 26 lipca 1939 roku, czyli na niewiele więcej niż miesiąc przed wybuchem wojny, zaprosili swoich odpowiedników z Francji i z Anglii do tajnego ośrodka kryptologicznego w Lesie Kabackim, niedaleko od Pyr. Ujawnili całkowicie zszokowanym aliantom to, że od 1932 roku skutecznie łamią Enigmę. Podarowali kompletną dokumentację swoich teoretycznych metod, co umożliwiało późniejsze rozwinięcie metodologii przez Brytyjczyków. Podarowali po jednym egzemplarzu zrekonstruowanej w Polsce Enigmy, no i obiecali przyszłą współpracę.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Niech żyje Polska!
Ekipa kryptologiczna musiała ewakuować się. Eszelony ewakuacyjne wyruszyły z Warszawy 6, 7, 8 września. Dotarły w kilkanaście dni później do granicy rumuńskiej i przekroczyły granicę rumuńską dosłownie w ostatnich godzinach przed opanowaniem przejść przez wkraczające oddziały sowieckie. Zostali stopniowo wyciągnięci z obozów internowania w Rumunii przez wywiad francuski, przetransportowani do Francji, gdzie podjęli swoją pracę, no ale niestety podjęli ją w bardzo niefortunnych okolicznościach. Jest to ciemna strona enigmy, jak ja to określam. Wydaje się, że polska ekipa biura szyfrów padła ofiarą pewnej walki politycznej, która zapanowała wśród polskiej emigracji we Francji po kampanii wrześniowej. Odtwarzany polski rząd generała Sikorskiego był tworzony w decydującej mierze z elementów opozycyjnych wobec sanacji. Była liczna grupa polskich oficerów we Francji, którzy nie doczekali się żadnego przydziału do polskiej armii, a nawet zostali odizolowani w czymś rodzaju obozu internowania. Jest rzeczą przykrą, że hurtem nieco zakwalifikowano także całą ekipę biura szyfrów jako przeciwników ideowych. Co prawda nie zesłano ich do żadnego obozu internowania, nie odizolowano, natomiast akta personalne dowódców biura szyfrów Langera i Ciężkiego kwitują sprawę bardzo prosto. Po przybyciu do Francji dwaj oficerowie nie otrzymali przydziału w odtwarzającej się polskiej armii. Propozycja majora Bertranda, szefa jednej z agent kryptologicznych armii francuskiej, została w tej sytuacji przyjęta ze znaczną ulgą. Jeżeli wy ich nie chcecie, to ja ich zatrudnię. Ekipa kryptologiczna została przekazana w ręce Francuzów bez prób wykorzystania właściwej wartości tego aktywu, jakim były ich osiągnięcia dla polskiej racji stanu na obczyźnie. Pracowali we Francji do kampanii francuskiej, do upadku Francji. Natomiast ważniejsze jest chyba już od tego momentu to, co działo się nie we Francji, tylko w Brytanii. Brytyjczycy momentalnie, kiedy otrzymali wszystkie informacje od Polaków, przeorganizowali swoją organizację kryptologiczną. Zaczęli zatrudniać w niej na gwałt matematyków z Oxfordu i z Cambridge. Przepuszczali ich przez krótkie, kilkutygodniowe kursy kryptologii, po czym przydzielali do pracy nad rozwinięciem polskich metod. Pierwsze przedsięwzięcie, które podjęli Brytyjczycy, to było skopiowanie płacht Zygalskiego. Obok genialny matematyk Alan Turing zajął się rozbudową teorii matematycznej łamania szyfrów Enigmy na podstawie tego, co dostarczyli mu Polacy. Kiedy w grudniu 1939 roku Jeffreys skończył perforowanie tych 2 milionów otworów, Brytyjczycy nie oparli się pokusie, żeby spróbować złamać te szyfry Enigmy na własną rękę. I nie udało im się. Uznali, że trzeba sięgnąć po pomoc Polaków. Najpierw wystąpili do Francuzów z prośbą o czasowe chociażby delegowanie polskiej trójki do ośrodka w Bletchley, ale Francuzi nie zgodzili się na to. Francuzi traktowali Polaków jako własność. Anglicy wydelegowali do Francji Alana Turinga, który zawiózł do ośrodka w Retz Armanvillers komplet arkuszy Zygalskiego i tam z udziałem Polaków 17 stycznia 1940 roku po raz pierwszy w czasie wojny złamano depesze Enigmy. Brytyjczycy na podstawie tego sukcesu zrozumieli, jaki popełniali do tej błąd. Kiedy Turing wrócił do siebie do Anglii, też w ciągu kilku dni złamali pierwsze niemieckie depesze. Po porażce Francuzów w kampanii z czerwca 1940 roku Polacy, wydawałoby się, powinni byli trafić do Anglii. No ale major Bertrand, dowodzący komórką kryptologiczną armii francuskiej, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, traktował ich jako coś w rodzaju własności i w związku z tym ewakuował ich nie do Anglii, a do Afryki. Powiedzmy sobie uczciwie, od tego momentu polska ekipa łamała jeszcze przez pewien czas szyfry Enigmy, natomiast pracując w warunkach półkonspiracyjnych, najpierw w Afryce Północnej, a potem w południowej części tej nieokupowanej przez Niemców części Francji, w Vichy, nie odegrała już jakiejś istotnej roli w łamaniu szyfrów Enigmy w czasie wojny. Została zepchnięta wcześniejszą decyzją polskich władz na boczny tor. Polacy byli ewakuowani przez Gibraltar, przeszli przez obozy i więzienia w Hiszpanii po swojej ucieczce z Francji, zostali przewiezieni do Portugalii. Z Portugalii łodzią rybacką wywieziono ich na Morze Śródziemne. Na Morzu Śródziemnym przejął ich brytyjski niszczyciel, dowiózł do Gibraltaru, a później drogą lotniczą z Gibraltaru zostali przewiezieni do Anglii. Otóż startowali z Gibraltaru 3 tygodnie po śmierci generała Sikorskiego. W tym okresie polsko-brytyjska współpraca zaczynała się już bardzo mocno chwiać. I zapewne z tej przyczyny Brytyjczycy nigdy nie skorzystali już z pomocy polskich kryptologów. Tym bardziej, że w 1943 roku zdecydowana większość teoretycznych problemów związanych z dekryptarzem Enigmy była już rozstrzygnięta. Bletchley Park to już nie był ośrodek badawczo-naukowy. To już była fabryka informacji wywiadowczej. Tam pracowały bomby w olbrzymiej ilości, kilkuset egzemplarzy, a do obsługi bomb potrzebne były młode kobiety po kilkudniowym szkoleniu, a nie kwalifikowani kryptolodzy. Kryptologia popchnięta tak bardzo, jeżeli chodzi o teorie i o metody przez Polaków, odwróciła się niejako do nich plecami. I nigdy więcej nie mieli oni już nic wspólnego z kryptologią. Po zakończeniu wojny i po demobilizacji. Zapomnieliśmy o jednym z kryptologów, zapomnieliśmy o Jerzym Różyckim, którego zabrakło w Wielkiej Brytanii, który jeszcze w styczniu 1942 roku, płynąc statkiem z Algieru do Francji, do Marsylii, poszedł po prostu na dno ze statkiem. Zygalski, który wyjechał z kraju jako kawaler, nie był obciążony żadnymi więzami rodzinnymi, zdecydował się pozostać w Wielkiej Brytanii. I tam wykorzystywał swoje wykształcenie matematyczne i talenty matematyczne, pracując jako nauczyciel matematyki po prostu. Rejewski był w innej sytuacji. Rejewski zostawił w kraju 2 dzieci, żonę, i w związku z tym uznał, że on nie ma wyboru, że musi wracać do Polski. Natomiast cena, jaką zapłacił za swoją przedwojenną i wojenną przeszłość, to była cena rezygnacji z jakichkolwiek ambicji. Kiedy powrócił w 1947 roku najpierw do Bydgoszczy, ledwo zdążył znaleźć sobie jakąś pracę, to w każdej i kolejnej firmie, w której pracował, jego kompetencja niewątpliwa powodowały, że był desygnowany do awansu, do zajmowania wyższych stanowisk, ale kiedy tylko pojawił się zamiar desygnowania go na wyższe stanowisko, momentalnie w firmie pojawiali się przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa, Policji Politycznej i wytłumaczyli dyrektorom firmy, że nie, ten pan zdecydowanie nie powinien zajmować wyższych stanowisk. Pracował na bardzo niezwiązanych z jakimkolwiek prestiżem stanowiskach. Były to stanowiska o charakterze księgowym w różnych instytucjach bydgoskiej spółdzielczości. Po przejściu na emeryturę wybuchła Enigma, bo problem Enigmy, który przez kilkadziesiąt powojennych lat był absolutnie tajemnicą, nagle został ujawniony w 2 książkach, między innymi w książce pułkownika Bertranda, czyli dowódcy całej tej polskiej ekipy z okresu jej pracy we Francji. Rejewski podporządkował swoje życie w ciągu jego ostatnich kilku lat próbie pokazania historii Enigmy w prawdziwym świetle. Bertrand, od którego książki wzięła się pierwsza popularność problemu Enigmy w świecie, przedstawił bez wątpienia tą historię w sposób mocno zniekształcony. Francuski historyk określił wspomnienia Bertranda w ten sposób, że określanie, że były one bufonadą, byłoby niedopowiedzeniem. To niedopowiedzenie, czy ta bufonada, nie były wymierzone z Polaków. Wręcz przeciwnie, Bertrand usiłował pokazać zasługi Polaków, natomiast wspomnienia Bertranda były jednoznacznie wymierzone w Brytyjczyków. A Brytyjczycy pozwolili na opublikowanie wspomnień kilku nie tyle kryptologom, ile raczej oficerom wywiadu, którzy zarysowali równie karykaturalny obraz całej historii złamania Enigmy. Między innymi to właśnie w ich książkach zrodziły się wątki, które potem przez wiele, wiele lat pokutowały, a pokutują bodaj i do dzisiaj, o tym, że tak, no Polacy mieli swój wkład w złamanie Enigmy, dlatego że w niemieckich zakładach w Berlinie, gdzie Enigma była montowana, pracował polski mechanik, zresztą żydowskiego pochodzenia, który został zwerbowany przez brytyjski wywiad, wywieziony przez Polskę do Francji, gdzie w Paryżu rekonstruował maszynę Enigma, rzeźbiąc jej model w drewnie. Inna wersja, stworzona przez Brytyjczyków na użytek dezinformacji, głosiła, że przy produkcji Enigmy pracował niejaki inżynier Lewiński, który od czasu do czasu sprzedawał aliantom jakieś dokumenty dotyczące tej maszyny. Rejewski potraktował jako misję swojego życia wyprostowanie tych wszystkich dezinformacji. No, nie do końca zdążył. Zmarł w 1981 roku. Kiedy polski rząd zaczął zabiegać wokół oficjalnego uznania roli Polaków w historii złamania Enigmy u rządu brytyjskiego, książę Andrzej przyjechał do Polski, przekazał kopię Enigmy, przekazał egzemplarz Enigmy, przekazał swoje wyrazy hołdu dla kryptologów i w sensie potocznej świadomości zwykłego człowieka na tym się skończyło. Ta wiadomość przeszła po prostu niezauważona. Wszystkie metody, które w czasie wojny zostały opracowane przez kryptologów brytyjskich i amerykańskich jako rozwinięcia już metod Polaków, także bazowały na wspólnych teoretycznych fundamentach z tym, co zrobili Różycki, Rejewski i Zygalski. Między innymi jedno z twierdzeń matematycznych, które opracował Rejewski przy swoim najwcześniejszym ataku, jeszcze w 1932 roku, twierdzenie o iloczynie permutacji, zostało później określone przez matematyka brytyjskiego Jacka Gooda, który był w czasie wojny pracownikiem Bletchley Park i też uczestniczył w łamaniu szyfrów Enigmy, jako twierdzenie, które wygrało II wojnę światową.